Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski. Witam serdecznie. W dzisiejszej audycji proponuję zaawansowane technologie, bez których współczesny świat nie umie już żyć. Porozmawiamy o fake newsach i o bitcoinach, a w przerwie dla relaksu wybierzemy się na termy i zobaczymy, jak działają sauny. Zaczniemy od Beaty Biały, eksperta od cyberbezpieczeństwa, która powie nam, jak nie paść ofiarą fake newsa i jak krytycznie podchodzić do informacji znalezionych w internecie.
Czasami obserwuję, mam do czynienia, czasami wykłady w takich środowiskach właśnie studenckich, młodych ludzi, i kiedy z nimi rozmawiam, często ich pytam, jak oni konsumują media społecznościowe, w jaki sposób bytują, bo można powiedzieć, że bytują w tej przestrzeni wirtualnej. I nie mam cienia wątpliwości, że oni, ci, co się już urodzili ze smartfonem w ręku, są bardzo narażeni na te wszystkie właśnie manipulacje, na te operacje informacyjne, dlatego że niestety nikt ich nie nauczył i nikt ich nie uczy, jak mądrze posługiwać się tym narzędziem. Technologia co do swojej natury jest neutralna. Nie można powiedzieć, że technologia jest dobra albo zła. Tylko i wyłącznie sposób, w jaki korzystamy z tej technologii, może być dobry albo zły, może być mądry albo głupi. I jeśli korzystamy z niej mądrze, to ona może wiele dobrego. Media społecznościowe, my tu mówimy o manipulacji, dezinformacji, ale pamiętajmy, że media społecznościowe są również wykorzystywane w celach bardzo szlachetnych. Do pomocy humanitarnej, do różnego rodzaju crowdfundingu. Są przeróżne akcje w internecie, które naprawdę należy sklasyfikować raczej jako pozytywne. Więc technologia sama w sobie daje nam tylko różnego rodzaju możliwości.
Czyli jest Pani pesymistką, jeżeli chodzi o przyszłość właśnie takich zagrożeń internetowych?
Moim zdaniem musimy w tym względzie zrobić jeszcze bardzo dużo. Ja uważam, że powinniśmy zdecydowanie położyć na edukowanie młodzieży, i to od bardzo niskiego poziomu, powiedziałabym, edukacji. Przykładem są państwa skandynawskie, które robią to już od szkoły podstawowej, i proszę sobie wyobrazić, oni uczą dzieci programowania, podstaw oczywiście programowania, żeby one zrozumiały mechanizm, jaki, żeby na przykład wiedziały, że za tym, że im się wyświetla taka inna informacja, czy taka, a nie inna reklama, stoją algorytmy, że to jest zaprogramowane i że to jest bardzo łatwo zaprogramować i bardzo łatwo manipulować ich uwagą, ich percepcją, ich reakcjami. Więc uważam, że powinniśmy absolutnie postawić na edukację. Tak zwana edukacja medialna to jest przedmiot, który powinien być wykładany w szkołach od szkoły podstawowej i powinien obejmować nie tylko takie, bo ten przedmiot istniał już kiedyś, moje dzieci się tego uczyły, ale z marnym skutkiem, i nie tylko takie podstawy, żeby pokazać im, a tu mamy prasę, a tu mamy telewizję, a tu mamy radio, a tu mamy coś tam, prawda? Tylko właśnie skupić się na tym, jak myśleć krytycznie, jak szukać źródeł informacji, jak przy pomocy dwóch prostych kliknięć przekonać się, czy informacja, którą właśnie odbieram, czy news tak zwany, jest newsem, czy fake newsem. To nie jest wiedza tajemna i to naprawdę nie wymaga umiejętności takich, jakich się tu studenci uczą, prawda, nie wiem, pisania algorytmów i tak dalej.
No właśnie, bo taka wiedza to już raczej dla informatyków. Jak pani sprawdza wiarygodność newsa?
Ja nie mam takiego wykształcenia, ale jestem w stanie przy pomocy bardzo prostych narzędzi, dostępnych powszechnie, darmowych, zweryfikować na przykład pochodzenie zdjęcia, którym dziennikarz posługuje się w internecie. Zrobiłam to 2 dni temu ku rozpaczy jednego mojego kolegi, który tam udostępnił jakąś informację, a ona była po prostu zmanipulowana, ponieważ zdjęcie, które ilustrowało artykuł, a którego źródłem był, uwaga, uwaga, Twitter, i to nie, ten artykuł pokazał się na portalu gazety normalnej, prawda, mainstreamowej. To zdjęcie pochodziło sprzed 2 lat, dotyczyło zupełnie innych wydarzeń i było mylnie podpisane, no było zmanipulowane, krótko mówiąc. Ale to zajęło mi 5 minut. Tego się naprawdę można nauczyć, więc uważam, że to jest rzecz, której powinniśmy uczyć. Oczywiście w kontekście pytania o wybory, no to trochę jest późno. Nie nauczymy tego nikogo z dnia na dzień, ale przynajmniej, i tutaj ja uważam, że właśnie rola państwa, mediów jest ogromna, bo to wy jesteście też kanałem informacyjnym, możecie o tym mówić, możecie o tym pisać, możecie ludzi na to uczulać i powiem tak, możecie i powinniście, dlatego że to dzięki wam ludzie się mogą w ogóle dowiedzieć o tym, że takie zagrożenie istnieje. Więc my w centrum na przykład organizujemy warsztaty dla mediów. W Polsce były takie warsztaty w Warszawie, zorganizowane na zlecenie naszego Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie zaprosiliśmy przedstawicieli polskich mediów i zorganizowaliśmy warsztaty, które pokazywały, w jaki sposób informacją się manipuluje. Zaprosiliśmy na przykład byłą dziennikarkę, która pracowała kiedyś w RT, w Russia Today. I ona opowiedziała o tym, w jaki sposób ten publikator manipuluje informacją, w jaki sposób kształtowane są narracje. Pokazywała dziennikarzom pewne zagrożenia, które wynikają z takiego, a innego modelu mediów. Więc to robimy. Staramy się to robić. Edukacja dotyczy również, tak jak powiedziałam, młodzieży, obywateli poprzez media, mediów samych, ale także urzędników państwowych, także naszych pracowników resortów, którzy przecież na co dzień również stykają się z tymi zjawiskami i też powinni być uczuleni na to i też powinni potrafić sobie z tym zagrożeniem poradzić. Ja myślę, że w tej chwili jest już lepiej niż było, powiedzmy, rok czy dwa lata temu, bo w ogóle o tym się zaczęło mówić. To znaczy, to zagrożenie w ogóle zostało dostrzeżone i ono jest obecne, no chociażby w mediach. Coraz więcej jest publikacji na ten temat, coraz więcej organizacji się tym zajmuje. W Polsce jest co najmniej kilka, według mojej wiedzy, takich organizacji, takich NGO-sów, które się zajmują analizowaniem informacji i wskazywaniem różnego rodzaju takich zjawisk właśnie negatywnych, które się pojawiają w przestrzeni informacyjnej. Są, sami urzędnicy też są tego świadomi, bo jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to była mowa o stworzeniu w ogóle takiej komórki, która się zajmuje zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Więc myślę, że jest zdecydowanie lepiej niż było.
Teraz popatrzmy globalnie. W jaki sposób walczyć z fake newsami? Czy państwa mają jakąś broń, która może ustrzec obywateli przed takimi zagrożeniami? I czy nie można tego wykorzystać, by wprowadzić cenzurę albo jakieś chociażby elementy cenzury?
No, Ukraina była pierwsza, zdaje się, ona wprowadziła. Ukrainę bardzo dobrze rozumiem. Rozmawiałam z kolegami z Ukrainy, oni byli pod strasznym pręgierzem w momencie, kiedy wprowadzili te obostrzenia. No, dużo się mówi o wolności słowa, o wolności ekspresji, prawda? To jest bardzo trudny temat. To jest temat, który wywołuje kontrowersje, ja to doskonale rozumiem, sama mam wątpliwości, mówiąc zupełnie szczerze. To znaczy, ja bym powiedziała w ten sposób. Nie można na pewno dopuścić do takiej sytuacji, w której walka o bezpieczeństwo w sieci stanie się przyczynkiem do cenzury. No, żyjemy w państwie demokratycznym, żyjemy w demokratycznej Europie i te wartości, takie jak wolność słowa, wolność ekspresji, to jest absolutny fundament. I dlatego no, to są rozwiązania, które na pewno trzeba bardzo dokładnie przemyśleć i zważyć. Uważam, że to, co niewątpliwie powinniśmy robić, mówiąc powinniśmy, mam na myśli nie moją organizację, choć my to też robimy w jakiejś mierze i to zaraz Państwu powiem jak, natomiast no, rządy państwa, administracja publiczna, dialog z tak zwanym przemysłem, z platformami internetowymi, to jest absolutna konieczność. Platformy internetowe, takie jak Facebook, jak Twitter, chowają się za takim wygodnym stwierdzeniem, my nie jesteśmy mediami, my nie odpowiadamy za content, bo content tworzą użytkownicy, a my tylko dajemy platformę. Tak już nie jest. To powiedzmy sobie szczerze, to są media, konkurują z mediami, Państwo to wiedzą lepiej ode mnie, w jakiej mierze ta konkurencja się rozwija, jak dynamicznie i jakie stanowi ryzyko, więc nie jest prawdą, że platformy internetowe mogą sobie umyć ręce i powiedzieć, to nas nie dotyczy, a nie wiem, czy Państwo widzieli to przesłuchanie, gdzie jeden z senatorów amerykańskich grillował prawnika z Facebooka, pytając, jakim cudem Facebook nie dostrzegł związku pomiędzy reklamami o charakterze politycznym wykupionymi i zapłaconymi w rublach, a wyborami w Stanach Zjednoczonych i obcą interwencją, obcą manipulacją, która się dokonywała na wyborcach. No właśnie, jakim cudem? Znaczy nie dostrzegł, bo nie chciał dostrzec. No powiedzmy sobie szczerze, to było dosyć proste. W związku z tym ten dialog i ta presja na platformy społecznościowe, na właścicieli tych narzędzi, to jest niewątpliwie coś, co wszyscy powinniśmy robić. Czy wprowadzać ograniczenia, takie rozwiązania prawne? No to jest trochę miecz obosieczny i jest, ja w tym dostrzegam spore ryzyko, choć z drugiej strony obowiązkiem prawodawcy jest stworzenie takich warunków, w których użytkownik w sieci czuje się bezpiecznie. A bezpiecznie to nie znaczy tylko, że nikt nie zhakuje mojego konta na Facebooku i nie okradnie mnie z moich pieniędzy. Bezpiecznie to również, że mogę w sposób dosyć prosty stwierdzić, czy informacja, którą się mnie karmi, jest informacją prawdziwą czy fałszywą. No i tutaj, no ja wiem, że Niemcy wprowadzili te przepisy, które nakładają drakońskie kary, tak, za publikację, jak nie wycofają tam w ciągu chyba 24 godzin, jeśli dobrze pamiętam, fałszywej informacji, no to muszą płacić gigantyczne kary. No pytanie, czy są w stanie, bo wiecie Państwo, na przykład na Twitterze, żeby oni stwierdzili, że jakieś konto jest fałszywe albo że prowadzi taką działalność, powiedzmy mało szlachetną, no to się odbywa w ten sposób, że po prostu użytkownicy to raportują. I jak zaraportują, to Facebook to tam, nie wiem, zweryfikuje, no trochę to, przepraszam, Twitter, to trochę to trwa. Więc poza wszystkim, ja też doskonale rozumiem, że to nie jest w ich interesie, usuwanie kont, prawda, obniżanie poziomu ruchu w sieci, bo przecież to jest wszystko biznes. Więc ten ruch w sieci generowany przez również boty nie jest czymś postrzeganym negatywnie przez właścicieli tych platform. Gdyby pan chciał ode mnie uzyskać jednoznaczną odpowiedź, czy jestem za i przeciw, to powiedziałabym, że jestem za, nawet przeciw. Bo boję się cenzury, boję się takich rozwiązań, które no, wykorzystywane są chociażby w Rosji czy w Chinach, prawda, gdzie no, oni też pod płaszczykiem tego rodzaju rozwiązań po prostu odcinają ludziom możliwość wypowiadania się swobodnego w sieciach społecznościowych. To jest bardzo ryzykowne.
Szanowni Państwo, musieliśmy przejść przez strefę zewnętrzną znowu, by dotrzeć do miejsca, które być może Państwo kojarzą, czyli to jest wejście na sam obiekt. To jest przejście tylko dla personelu, czyli już tutaj nie wolno.
Przejście dla personelu, ale też mamy tutaj szatnię dla osób niepełnosprawnych. I to też taka ciekawostka, tak jak mamy tutaj miejsce na przejazd wózków inwalidzkich, no bo również wózki dla osób niepełnosprawnych muszą przecież przejechać. Tak samo my musimy przejść przez wodę, musimy się wykąpać, tak jak de facto też trzeba oczyścić wózek. My oczywiście mamy wózki na zmianę, ale z tego co zauważyliśmy, to osoby niepełnosprawne jednak no bardziej sobie korzystają. Tak.
Czyli kółka zawsze są oczyszczone tutaj w tym miejscu.
Tak jak powinny być nasze, tak jak powinny być nasze nogi, tak również powinna być oczyszczony wózek.
Jesteśmy w tej chwili już w samym parku, który mówią, że jest największy w Polsce. Czy to prawda ciągle?
Tak, prawda, oczywiście. Być może znajdzie się taki czas, że ktoś zbuduje coś większego. Natomiast tak, w tej chwili mamy największą powierzchnię wody, bo znajdują się miejsca, tak jak na przykład Tropical Island pod Berlinem, które jeżeli chodzi o powierzchnię, są większe. Natomiast jeżeli chodzi o samą powierzchnię wody, to faktycznie jesteśmy najwięksi, to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
Jeżeli by Państwo chcieli szukać kontrowersji w tym programie, to właśnie one są. Otóż wyglądamy jak kosmici w tej chwili.
dlatego że wszyscy w strojach kąpielowych, a my właściwie ubrani normalnie, tyle że takie ochraniacze na nogach, jak Państwo kojarzą ze szpitala, być może niebieskie. W tej chwili chwilowo są już nieczynne sauny, czyli to jest taki moment odpoczynku dla tego miejsca. Co się dzieje właśnie wtedy, kiedy dany obiekt jest zamknięty? No, mówiliśmy o tym, że woda jest filtrowana, ale miejsce takie jak sauny to jest miejsce szczególnie wrażliwe, bo jednak chyba nie wszyscy przestrzegają tego antytekstylnego zakazu.
Oj, bardzo staramy się tutaj i myślę, że poczyniliśmy dużo pozytywnych rzeczy, jeżeli chodzi o edukację i takich osób, które wiedzą, że jest to, które nie wiedzą, że to jest strefa nietekstylna, jest bardzo mało, także jest pod tym kątem coraz lepiej. No to jest oczywiście czas, kiedy strefa jest zamknięta, czyli późnym wieczorem oraz rano na to, żeby całą strefę wyczyścić, ale to nie tylko jest czyszczenie tych ciągów komunikacyjnych, ale obejmuje to wszystko. To jest czyszczenie szafek, także proszę sobie pomyśleć, że mam 1500 szafek w szatni i firma sprzątająca musi co do jednej wyczyścić oraz tak samo wszystkie sauny jak najbardziej.
I co ciekawe, jesteśmy na saunach, zwykle jest tutaj światło takie raczej wchodzące w czerwień, w tej chwili jest bardziej niebieskie. To chodzi o to chyba, żeby było widać po prostu wszystko, gdzie jest brudno ewentualnie, gdzie trzeba posprzątać, żeby te osoby, które sprzątają, wszystko dokładnie widziały.
Faktycznie tak jest, w tej chwili mamy światło tak zwane techniczne, ponieważ normalnie w świecie saun panuje całkowity półmrok, to chodzi o to, żeby to miejsce miało swój klimat, żeby każdy mógł się tutaj swobodnie poczuć, no ale wiadomo, że w warunkach, kiedy jest bardzo mało światła, trudno jest wpłynąć na to, żeby dobrze to wyczyścić.
No i wreszcie mamy to miejsce, o którym mówiliśmy na samym początku naszej audycji, czyli miejsce, w którym jest zdecydowanie chłodniej, zimniej niż nawet w tej chwili na zewnątrz.
Myślę, że możemy wejść, zapraszam.
No to wyjdzie, a my nawet mamy do tego stosowny strój. I grota przerwy nie ma.
Chodź, muszę powiedzieć.
Chociaż troszeczkę jak...
Tak, jesteśmy w grocie śnieżnej i faktycznie jest to miejsce, no pewnie teraz nie ma tych minus 12 stopni, tak na oko, myślę, że jest to około minus 8. Natomiast to muszę przyznać, tak jak z każdą lodówką, ona jest raz w tygodniu rozmrażana, także wyłączamy ją w nocy z niedzieli na poniedziałek, no i wtedy ona musi sobie trochę odsapnąć, ale faktycznie jest to najzimniejsze miejsce.
Sople wiszą takie wielkie, białe. To tak. Wyjdźmy stąd, bo mimo, że jesteśmy ciepło, dosyć ubrani, to jednak te minus 8-10 stopni to robi swoje. O, i ta różnica temperatur jest tutaj wspaniała. Rozumiem, że wszystkie sauny, które mamy w tej chwili tutaj, czyli te parowe, suche i tak dalej, one też są wietrzone w jakiś sposób. Czy one muszą cały też ten cykl zachować taki całodobowy?
Nie, oczywiście, że są wietrzone. One praktycznie są otwarte przez całą noc, ale też często staramy się wietrzyć sauny, żeby ten aromat, który znajduje się, ponieważ przynajmniej raz na godzinę odbywają się u nas seanse parowe. No i oczywiście podczas tych seansów są różne zapachy, zresztą możemy sobie podejść do takiego harmonogramu. No i tutaj mamy różne zapachy, które są. To są olejki korzenne, cytrusowe, naturalne olejki, pomarańcza. No, tych naprawdę zapachów jest mnóstwo, no ale to jest logiczne, że podczas takiego seansu no, trochę te aromaty zostają. Szczególnie przed kolejnym seansem parowym dobrze jest wywietrzyć saunę z jednego prostego powodu, żeby te zapachy się nie nakładały. Mhm.
Do zapachu wrócimy jeszcze, bo jestem bardzo ciekaw jednej rzeczy, a teraz jeszcze dowód na to, że rzeczywiście to wszystko działa całą dobę, gdy chodzi o bakseny, bo to jest jacuzzi, dobrze? Tak, to jest jacuzzi?
Tak, tak, tak.
I tutaj nic nie bulgoczy, ale słyszą Państwo, woda się rusza, czyli cały czas to jest filtrowane. Chciałbym, żeby mi Pan powiedział, skąd są brane te olejki eteryczne, jak to się odbywa, że to nie jest tak, że się polewa olejkiem, tylko się bierze taką kulę śnieżną, jak to się wszystko przygotowuje?
No faktycznie to jest cały rytuał, seans parowy, faktycznie z tymi kulami, zresztą możemy sobie podejść, bo mamy całą jakby tutaj witrynkę z tymi olejkami. My te olejki oczywiście kupujemy, natomiast one są w 100% jakby naturalne. Tworzymy oczywiście taką kulę, bo mamy też miejsce do wytwarzania lodu w świecie saun. Następnie to już sauna mistrzowie, to myślę, że dobrze by było poznać technikę. Zresztą widzę jeszcze, został Marcin Saunamistrz, może nam zdradzi za moment, ale faktycznie są wprowadzone te olejki na tą kulę lodową i ta kula lodowa jest rozbijana na piecu. W ten sposób aromat się rozchodzi, a saunamistrzowie ręcznikiem tudzież wachlarzem albo witkami rozprowadzają ten właśnie to gorące powietrze z tym naturalnym aromatem po całej saunie. Naprawdę jest to bardzo widowiskowe i taki powiew świeżości w saunie.
To teraz coś będzie bardzo naukowego, będziemy mówili o dyfuzji, czyli o tym, jak się rozprzestrzenia zapach w powietrzu. Panie Marcinie, dlaczego to w lodzie musi być zawsze ten olejek, a nie tak, że olejek na te gorące się drwa tam polewa?
Znaczy nie musi, to po pierwsze. Natomiast to zależy, jaki ośrodek używa, jakiego rodzaju olejków. My mamy olejki z najwyższej półki, są to olejki eteryczne. Tutaj, jak Łukasz wcześniej wspomniał, słyszałem 100% naturalne i dokładnie tak jest. I przy okazji olejków eterycznych właśnie lód musi być mediatorem, ponieważ są one lżejsze od wody. I w momencie, jeśli by były dozowane bezpośrednio do wody, to przy polaniu na gorących kamieniach one osiadają i mogą się po prostu spalić, bo te kamienie mają około 400-500 stopni Celsjusza, więc po prostu taki olejek bezpośrednio by miał styczność z kamieniem i wyparuje. Natomiast lód jest swoistego rodzaju mediatorem, można to powiedzieć, tak? Czyli wytapia się stopniowo, przez to olejek ma szansę, żeby się ulotnić, a my mamy szansę, aby go wtedy rozprowadzić.
Chciałem do Pana takie pytanie, jak Pan wytrzymuje te 10 minut w takiej temperaturze, ruszając się dosyć intensywnie, bo wszyscy sobie siedzą przecież w saunie.
Wytrzymuję 15 nawet.
Gdzie rekordy bijecie?
Nie, właśnie nie o to chodzi tutaj jakby. Paradoksalnie czasem łatwiej jest nam wytrzymać machając niż wysiedzieć na takim seansie, ponieważ jakby my odganiamy od siebie to gorące powietrze i moment tak naprawdę polania jest dla nas najintensywniejszy, natomiast temperatura idzie ku górze, także klienci, którzy siedzą na wyższych stopniach, bardziej myślę to odczuwają. Znaczy sam jako osoba na przykład na seansie, jak jestem u kogoś innego, to bardziej to odczuwam. Natomiast no, niewątpliwie wysiłek fizyczny tutaj. Trzeba mieć jakieś przygotowanie kondycyjne, nie ukrywam. I pierwsze razy są trudne, pewnie jak zawsze w życiu. Natomiast później już jakoś to idzie. No nie jest to dla wszystkich. Wszelkiego rodzaju, nie wiem, jakieś tam schorzenia, problemy astmatyczne, to mogą być przeszkody.
No i sercowy też.
No, to o tym to już nie mówię, no bo to jest wykluczenie, tak? Jeżeli mamy jakieś naczyniowe, krążeniowe problemy, no to w ogóle nie powinniśmy do tych wysokotemperaturowych saun wchodzić. To nie znaczy, że nie powinniśmy w ogóle, bo mamy też sauny tutaj na naszym kompleksie, które są wręcz przeznaczone do takich nadciśnieniowców i tak dalej. Tężnia solna, łaźnia kamienna jak najbardziej. Natomiast no, jak my wytrzymujemy? My się tym bawimy, staramy się tym bawić. Jeśli nam się to podoba, to klientom się to podoba i wtedy jest sukces obopólny.
Jak kogoś bierze przeziębienie, to wtedy najlepiej do gorącej sauny, bo to też ładnie pomaga oczyścić drogi oddechowe.
Tak, ale nie tylko, bo mamy tak naprawdę dwa szczyty saunowe w roku i na szczęście z edukacją wśród klientów jest coraz lepiej. Każdy wie, że przychodzimy do sauny po odporność na zimę, aby nie chorować, ale nie każdy wie, że przychodzimy latem, aby uodpornić się na upały. Bo niektórzy mogą zadawać sobie pytanie, po co iść do sauny, jak mam na dworze 30 stopni, a ja mówię po to, aby te 30 stopni nie stanowiło żadnej przeszkody.
A, czyli przed wyjazdem do ciepłych krajów też można zaliczyć sobie taki seans albo kilka i nie będzie nam tak ciężko potem.
No myślę, że tutaj mogę się powołać na swój przykład, że ja dużo lepiej znoszę takie gorące temperatury, będąc właśnie w lecie w saunie, więc no nie jest to kurtuazja, jest to myślę sprawdzona metoda i coraz więcej klientów o tym wie, coraz więcej mamy klientów w ciągu lata i to jest fajne.
Panie Marcinie, bardzo dziękuję. No to o fizyce, o fizjologii człowieka przy okazji. Wszystko widzą Państwo, naukowa audycja porusza w Radiu Poznań bardzo różne tematy. To teraz wychodzimy na zewnątrz. Tak się zastanawiam, jak powiedzieć Państwu, ile to jest 5000 metrów kwadratowych tafli wody, tak? Tafli. Chociaż w jednym kawałku tego nie ma.
W jednym kawałku tego nie ma faktycznie, ale myślę, że jest to całkiem dobre osiedle wody.
Słuchają Państwo Radia Poznań i naukowej technologicznej audycji. Coraz częściej słyszymy o bitcoinach, nowej walucie, która obowiązuje na całym świecie. Tomasz Łukaszewicz z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego powie nam kilka rzeczy związanych właśnie z tym, czym jest ta waluta i co można z nią zrobić.
Był taki moment, kiedy bardzo dużo w internecie było informacji o tym, że różni hakerzy, przestępcy internetowi wykorzystują bitcoina do ściągania różnych opłat z ludzi, którzy zaszyfrowali komputery, no bo wiadomo, tak, że nie możemy wyłudzić pieniędzy od kogoś na legalne konto, no bo będziemy wtedy wiedzieli, komu płacimy, mówiąc krótko, no i będzie łatwiej też być może policji namierzyć taką osobę, a w przypadku bitcoina to są zupełnie jakieś anonimowe waluty. Czy tu jakby nie jest to zagrożenie, że ta anonimowość do pewnego momentu może jest okej, ale kiedy dochodzi do przestępstw, to są drobne, akurat były drobne, bo tam w grę wchodziło bodajże, nie wiem, $100, czy takie rzędy to były kwoty, natomiast no, mówimy już w tej chwili o mafiach na przykład, albo o jakichś grupach przestępczych, które mogą brać pieniądze i takie różne inne rzeczy robić przez te bitcoiny.
Tak, to jest niewątpliwie chyba jeden z największych zarzutów dla technologii blockchain, dla technologii kryptowalutowej, który jest podnoszony wielokrotnie na świecie, czyli że po prostu pełna anonimowość daje możliwość dokonywania transakcji nie do końca legalnych. I faktem jest, że bitcoin jest wykorzystywany przez hakerów, bitcoin jest wykorzystywany przez mafie zajmujące się, nie wiem, handlem narkotykami. No tutaj chociażby przykładem pewnie jest ta mafia, której rząd bułgarski skonfiskował ich kryptowaluty. Czy to jest zagrożenie dla technologii? Wydaje mi się, że nie. Natomiast czy świat powinien zrobić coś, żeby spróbować tą anonimowość w jakiś sposób ograniczyć i żeby mieć jakąkolwiek kontrolę nad przepływem tak naprawdę olbrzymich pieniędzy? Wydaje mi się, że tak. I w tej chwili no, wydaje mi się, że wszystkie rządy na świecie zaczęły dostrzegać ten problem i szukać jakichś rozwiązań. Po pierwsze związanych z kontrolą nad transakcjami, które są dokonywane bitcoinem. Po drugie nad opodatkowaniem handlowania kryptowalutami. Zakładamy, że jeżeli w coś inwestujemy, no to koniec końców chcemy ten zysk zrealizować, który uda nam się osiągnąć, no i te pieniądze zamienić na walutę, którą jesteśmy w stanie się posługiwać i płacić za towary, usługi w sklepach. Więc prędzej czy później one wrócą na polską giełdę, a na tej giełdzie zostaną sprzedane, w momencie, w którym zostaną sprzedane, to zostaną przelane na nasze konto bankowe, więc jak chcemy wypłacić pieniądze z giełdy, no to też robimy przelew, więc no jakiś ślad po tym pozostaje. Ale no pojawiają się już metody na to, żeby to też próbować omijać. W tej chwili bardzo popularne stały się bitomaty tak zwane, czyli bankomaty, w których możemy kupować i sprzedawać bitcoiny. W Poznaniu wiem, że jest jeden, natomiast tak naprawdę pojawiły się w większości polskich dużych miast. No i to jest tak naprawdę urządzenie, które działa jak bankomat, tylko tyle, że nie musimy do niego przykładać żadnej karty, która jest do nas przypisana, gdzie jest napisane, jak ja się nazywam i automatycznie wszystkie instytucje finansowe, skarbowe wiedzą, kto dokonał jakiejś transakcji, tylko podaję swój adres portfela, który jest przypadkowym praktycznie ciągiem znaków, wkładam pieniądze do bitomatu i te pieniądze trafiają na moje konto, kupiłem bitcoina i analogicznie wysyłam swojego bitcoina na adres bitomatu, a on mi wydaje żywą gotówkę.
Czy przyjdą takie czasy, że będziemy mogli zapłacić w sklepie spożywczym bitcoinem?
Można już kupić jedzenie w Polsce, płacąc bitcoinem. Jest taki portal bardzo popularny, Pyszne.pl, nie wiem, czy pan słyszał. Na Pyszne.pl można płacić bitcoinem, więc można sobie zamówić pizzę i rozliczyć się w kryptowalucie.
Słyszą państwo, jakie rzeczy dzieją się na świecie? Bitcoiny, zresztą my mówimy bitcoin, ale tych walut oczywiście jest dużo więcej, ale chyba bitcoin jest najbardziej popularny ciągle, także tego najwięcej jest.
Znaczy bitcoin jest tą walutą wiodącą i tak na dobrą sprawę, nawet na giełdach mało jest możliwości bezpośredniego zakupu innych kryptowalut. Musimy zawsze najpierw kupić bitcoina, a potem tego bitcoina zamienić na inną kryptowalutę, jeżeli uważamy, że ona na przykład będzie rosła szybciej niż bitcoin i chcemy w nią zainwestować. Tak więc, no, przyjęło się, że kryptowaluta równa się bitcoin, ale to nie jest wcale powiedziane, że tak będzie zawsze.
A czy dotarł pan może kiedyś do takich informacji na temat tego, ile osób korzysta w ogóle? Generalnie pieniądzem rozliczają się w dzisiejszych czasach, no, zdecydowana większość ludzi tym elektronicznym, poprzez transakcje internetowe. Oczywiście gotówka ciągle jest jak najbardziej. Natomiast w przypadku tych kryptowalut, czy to jest, że no nie wiem, procenta ludzi, czy promila jakiegoś, jak dużo osób korzysta z tego? Czy możemy to jakoś określić, czy ten bank, w cudzysłowie oczywiście tej kryptowaluty, on zawiera jakąś liczbę użytkowników konkretną?
Powiem szczerze, że nie mam pojęcia, czy jest to jakaś konkretna, sprecyzowana liczba. Ciekawe jest to, że wiele osób, kiedy Bitcoin się pojawił i był wart naprawdę jakieś śladowe pieniądze poniżej $1, zaczęła się w to trochę bawić, trochę sobie tego Bitcoina pokopała. Wtedy wydobycie Bitcoina było bardzo proste, bo jego wartość była bardzo mała. A ja tam na przykład w przeciągu miesiąca można było sobie kilkaset Bitcoinów wykopać. No ale tak na dobrą sprawę on wtedy żadnej wartości nie miał. Po jakimś czasie ta fascynacja opadała, ten Bitcoin sobie leży na jakimś portfelu. No i potem ludzie się budzą po 10 latach, że Jezus Maria, przecież ja mam 100 Bitcoinów, ja jestem bogatym człowiekiem.
Powiedzmy, że Bitcoin, jeden Bitcoin, to jest ile w tej chwili?
Na dzień dzisiejszy to jest około $8,000.
Tak, to sobie proszę pomnożyć, te 3 zera dodać do tych $8,000.
Tak, no ja czytałem historię jakiegoś chłopaka w Stanach, który tam sobie na swoim domowym komputerze kopał Bitcoina tak naprawdę krótko po tym, jak on się pojawił i dogadał się ze swoim dostawcą pizzy, że on będzie płacić za pizzę zamiast dolarami, to Bitcoinami, tam mniej więcej właśnie 1:1, no to załóżmy, że za jedną pizzę płacił 20 Bitcoinów.
To przepłacił chyba.
Trochę przepłacił.
Proszę Państwa, kryptowaluty, temat jak najbardziej z pogranicza nowych technologii, informatyki i ekonomii. Ja myślę, że w ogóle takimi pierwszymi, którzy wchodzili w te tematy, to nie byli ekonomiści, tylko raczej informatycy, bo jednak tutaj trzeba było dobrze znać, jak to działa, mówiąc krótko. Nie?
Tak, i to było też trochę bardziej skomplikowane. No, kiedyś trzeba było mieć oprogramowanie, którym zarządzaliśmy z poziomu linii komend, to nie było jakiegoś tam interfejsu użytkownika okienkowego, Windowsowego, że można było sobie coś wyklikać i w prosty sposób dokonywać transakcji, tylko trzeba było już jakąś komendę napisać, coś na ten temat wiedzieć. W tej chwili no, te portfele tradycyjne przechowywane u nas na komputerze, gdzie też zarządzamy tym z linii komend, są coraz mniej popularne. No i też narażone w jakiś sposób na ataki hakerskie. Jeżeli ktoś się włamie na nasz komputer, my na tym komputerze mamy i klucz prywatny do naszego portfela i sam portfel, no to można nam te pieniądze po prostu ukraść. Bardzo popularne w tej chwili stały się tak zwane sprzętowe portfele bitcoinowe. To jest takie urządzenie, które wkładamy do kieszeni, przypinamy do kluczy, bo jest wielkości pendrive'a. No i na tym przechowujemy nasze bitcoiny. I to jest technologia, która niesamowicie poszła do przodu i z punktu widzenia bezpieczeństwa transakcji i użytkowników kryptowalut. No i z punktu widzenia tak naprawdę łatwości posługiwania się, takiego user experience. W tej chwili, nie posiadając praktycznie żadnej wiedzy informatycznej, można się bawić i w handel, i w wydobycie kryptowalut.
To już pewnie pod Windowsem wszystko, że tak pod okienkami można już, że tak powiem,
tak jest,
tego używać. Ostatnie pytanie. Będąc użytkownikiem, to wystarczy mieć tę nazwę jakąś i hasło, tak jak do banku, czy to jest jeszcze...
Musimy mieć swój portfel, czyli no, kiedy zainstalujemy ten program, kiedy kupimy sobie ten portfel sprzętowy, tudzież skorzystamy z jakiegoś portfela w chmurze, jest ich też wiele, dostajemy adres tego portfela, na który inni mogą nam przelewać bitcoiny, pieniądze, na którym może trafiać nasz urobek z kopalni, jeżeli kopiemy sobie bitcoina we własnym zakresie. No i musimy mieć do niego tak zwany klucz prywatny, czyli to jest klucz, który pozwala nam dokonywać transakcji i wysyłać bitcoiny z tego portfela. Posiadając te dwie rzeczy, jesteśmy w stanie zrobić z portfelem wszystko, więc jeżeli haker te dwie rzeczy zdobędzie, no to jest w stanie ukryć nasze pieniądze.
Po prostu się włamie do naszego banku.
Tak jest.
Po tym wszystkim, co pan powiedział, ja mam takie jedno skojarzenie z filmem, produkcją, która miała miejsce całkiem niedawno i to nawet nasz poznański akcent, bo to Allegro wyprodukowało, Twardowski. Widział pan Twardowskiego w tej nowej wersji, Legendy Polskie? To nie wiem, 2 lata temu Allegro wyprodukowało takie krótkie wersje. To proszę sobie to zobaczyć. Tam Boruta ma właśnie komputer i bank dusz. Takie mam wrażenie, że to trochę działa jak Bitcoin, to o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Państwu też polecam sobie zobaczyć Twardowskiego. Troszeczkę z poczuciem humoru i trochę z przymrużeniem oka, ale może to jest taki Bitcoin właśnie. Taki bank dusz, które trzeba nakarmić jeszcze do tego. Bardzo Państwu dziękuję. To było trzecie milenium. Naszym gościem był Tomasz Łukaszewicz z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Bardzo Panu dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Również.
Zapraszam na kolejne trudne tematy, ale też nie jak zwykle fascynujące, bo i nauka, i nowe technologie potrafią ludzi wciągać, jak kryptowaluty. I nie tylko. Bardzo dziękuję, Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia, dobranoc.
Do usłyszenia, dobranoc.